Raz, dwa, trzy. Taśm, wróg, start.
Dobrze. Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Z drugiej strony Rafał Iżyński.
Tradycyjnie znowu ze 300 kilometrów gdzieś tam w Polsce. Dobrze, Rafale. Cóż tutaj można powiedzieć? No tak, wydarzenie, mamy kilka wydarzeń takich niezwykle spektakularnych w ostatnim tygodniu. No, musimy się nad nimi pochylić. Pierwsze co, no to chyba piękne pęknięcie pierwszej, że powiem, rysa na szkle wspaniałej hossy branży gamingowej, czyli w ogóle katastrofa na CI Games. To, co tam się stało, to głowa mała. I drugie też, no to nie z tej branży, ale podobnej skali katastrofa, to Kumak. Obydwie spółki, wykres wygląda tak jak wykres Briu tam ze 3 tygodnie temu. Czyli łup, jednego dnia 20 parę procent, drugiego dnia 30, ale nie, o, w ogóle dzisiaj odbicie na CI Games, plus 4%.
No, a od doków to już mogłeś zarobić
za
20-40%.
Śmialiśmy się tutaj w biurze, że jak chyba wczoraj chyba zrobił coś takiego, nie? CI Games przez chwilę, że zero, minus 20, później znowu gdzieś w okolicach zero. No tam skończyło się na jakieś minus 10, czy już nie wiem ilu, ale można było to tam, no wiadomo, spekulanci mieli pole do popisu. Śmialiśmy się, że pewnie jesteś. Tam trzymasz rękę na pulsie, nie? Że to takie coś pod ciebie idealnie, że można było sobie wziąć, zaspekulować. No to tak, CI Games, sprawa jest prosta. No to jest to, co mówiliśmy wielokrotnie, że branża growa to jest taka, jakim jakiś tytuł wchodzi, mówiąc tak delikatnie, tak, że udaje się, no to wtedy przychody razy 3, kurs razy 2 albo też razy 3 i jest w ogóle, i zapraszamy do obejrzenia, nie wiem, wykresu takiego CD Projektu w 5 lat. Ale jeżeli jakaś spółka bazuje mocno na jednym tytule, dla przykładu właśnie ten CI Games miał ten flagowy tytuł, macał, że tego snajpera, i nagle się okazuje, że recenzje są nieprzychylne, a recenzje w okolicach 5, 6 na 10 dla branży growej, to jest tragedia. No to jest katastrofa, to są bardzo słabe recenzje. No to jest tak jak tutaj właśnie widać tam, że minus 20, minus 30, dwa dni z rzędu. I jest po robocie.
No. Już co, tak z inwestorskiego już punktu widzenia, to CI Games zawsze chyba odstawał, przynajmniej w snajperach, co do jakości grafiki. Nie pamiętam, żeby on dostał jakieś wybitnie dobre oceny. No ale spółka, mimo tych złych później ocen recenzentów i graczy, to gdzieś tam się broniła wynikami później sprzedawalnością. No i tutaj właśnie chyba ten case troszeczkę się powtórzył, no bo spółka spada tam z 2,80, 2,70 do minimum na złoty 35, to masz 50%. Później odbija do tych złoty 85. Gdzieś tam zapowiadają w tym czasie, tak, przy dołkach pada oświadczenie prezydenta miejskiego, że będą poprawione te błędy. Gdzieś tam widziałem też opinię, że oceny graczy są lepsze niż recenzentów.
A to się bardzo ładnie mówi, tak wiesz.
No, ale gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam, ale wiesz, też gdzieś widziałem tak, screenshot, że ten snajper jest w czołówce. W czołówce sprzedawanych gier w ostatnich dniach, więc to wiesz, wyniki sprzedaży, a recenzje to jeszcze nie jest aż tak dokładne przełożenie.
Zgadza się, tylko że to jest tak, jak recenzje są entuzjastyczne, to spółka się chwali, nie? A, wspaniałe recenzje, rewelacyjną grę napisaliśmy. Jak recenzje są słabe, to spółka mówi, recenzje, a reakcja graczy to nie jest to samo, no to jeszcze zobaczymy i tak dalej. No to zdecydujmy się na coś, prawda? No druga sprawa jest taka, że jakby spojrzeć tak, jak wyglądają, nie wiem, wykresy spółek tych growych, tam CD Projektu i innych, a spojrzeć na wykres CI Games, to trochę jest rozjazd, tak? CI Games to nie jest, że mam kraina mlekiem i miodem płynąca od zawsze. Tu można było i zarobić, i stracić, i to w jedną, to jest zmienna spółka, tak? Ona między tą złotówką, a tam 3,70, no to już kilka razy w ciągu ostatnich, no nie wiem, 7-8 latach miała piękne w jedną i w drugą stronę ruchy. Ja jeszcze chciałem to sobie tutaj zapić, bo już spółka spadła z 3 złotych do złoty tam na minimum, ile to było dzisiaj? Złoty 35, prawda? Złoty 35. Ciekawe, co to będzie, jakby tak spadło poniżej złotówki, to co? To chyba resplit należało ogłosić.
No bo to no jak. Wiem, do czego pijesz.
No,
ale...
no bo to jest tak, że giełda grozi palcem spółkom, które są w notowaniach groszowych dłuższy moment i tam zasadniczo tak wierci im dziurę w brzuchu, nakazuje im różnego rodzaju działania, żeby się wydostać z poziomów groszowych. No i jedną z metod, które stosują spółki, na przykład z Płocka, to są no, różnego rodzaju właśnie operacje na akcje, w szczególności resplity, prawda?
Tam, albo inne giełdy.
No albo tak, albo notowanie na innych giełdach. Tak.
Także... Ale to wiesz, wracając do tych spółek, do akcji spółek gamingowych.
Przepraszam, mam tajne info od organizatora tej giełdy, już miałem przyjemność rozmawiać, o notowaniach Electrimu, o wprowadzeniu.
O!
Jeszcze nie teraz. Od razu myślę, jeszcze nie teraz, tam jest za dużo osób, które chciałyby tylko sprzedawać Electrim, a za mało chętnych na kupowanie, więc to mogłoby się skończyć Armagedonem na ewentualnych tych, nie?
Wiesz, Michale, po jeden grosz to rozważę spekulacyjnie.
Na Electrimie, nawet na Electrimie, także też bym rozważył, też bym poważnie rozważył. No to wiesz co, miałeś kiedyś Electrim?
Miałem, bo niejednokrotnie.
Dokładnie, tak. Nie może się nazywać każdy poważnym inwestorem, prawdziwym inwestorem i spekulantem, jak kiedyś nie miał Electrimu, tak? No chyba, że jest bardzo młody i po prostu nie pamięta tych czasów.
Jakby był w formie papierowej akcje na Allegro sprzedawane, to kupiłbym bramkę.
No, dokładnie. Jeszcze o widzisz, o Uniwersalu. Ja chyba nie mogę się nazywać pełni spekulantem, bo nie miałem nigdy Uniwersalu. Ale to niektórzy już mogą nie wiedzieć, o czym my w ogóle teraz mówimy. Wracając do tego CI Games, no to powiem ci, że tego tych poziomów, tak, co tu się teraz stało, no to byłbym bardzo ciekawy, jakby się zarząd tłumaczył, jakby na spółku była po 90 groszy, co przecież nie jest takie niemożliwe. I co to wtedy wiesz? No, chyba resplit trzeba byłoby ogłosić. Nie? Znam spółki, które ogłaszały split, bo mieli złych doradców, następnie po iluś na lata miały i ogłaszały resplit, bo jednak trzeba było się wydostać z tych poziomów groszowych. Nie?
No to ciekawostka, ale faktycznie, tak jak pamiętasz, dwa odcinki temu mówiliśmy tak o sygnałach przewartościowania branży gamingowej i wcale nie musieliśmy długo czekać, żeby była realizacja tego scenariusza. I tak jak widzisz, taki 11-bit, gdzieś tam to jest 180 zł,
klepie.
Z 200 klepie, no ale fame dla tej spółki wśród inwestorów jest bardzo duży i spółka bardzo dobrze sobie pokazuje wyniki fajne. Ale już na przykład taki Farm 51, to też była mocna podbitka, gdzieś tam z 14, 15, nawet do 23 zł, jest bo tą spółkę mieliśmy, pamiętam, w sądzie wygrała i tam nam mocno uciekła. I teraz jest właśnie po 17. To jest od szczytów, prawda, już tam dobre około 30%. CD Projekt, no też już ma jakiś poważny zjazd od tych szczytów, mimo przecież też zapowiedzi kolejnych jakichś newsów ze spółki, więc to powoli tak jakby gdzieś tam jakaś może korekta się szykowała na całej branży i to pokazało, otworzyło oczom. Akurat CN Games to nie pierwszy raz, gdzie spółka, już nie chodzi o grafikę, ale CN Games już kilka projektów we wcześniejszych latach po prostu rozpoczęła, wydała tam kilka milionów złotych i w ogóle zamknęła i gra się nie udała. A pamiętajmy, że przecież CN Games dość często emitował akcje czy też obligacje, żeby pozyskać w ogóle środki na zrobienie gry. A co będzie? No, nie chce mi się wierzyć, żeby ze snajpera nie mieli przynajmniej zwrotu. Już nie mówię, żeby zarobili, ale żeby przynajmniej zwrot nakładów był. Ale jakby nie zarobili, no to co? No dalej będą emitować akcje? No to pamiętamy, jaka była ostatnia premia, tak? Cena emisyjna versus cena rynkowa. Tam też było z 20 czy 30% tej różnicy.
No dobra, no widzisz, no to jest tak to, co mówiliśmy w przypadku takich spółek growych. Wychodzi gra, jest super recenzja, super się sprzedaje, no to jest bomba w górę. Nie, to jest tak.
Czy już inwestorzy przyzwyczaili, że grają dużo wcześniej, już dyskontują?
Dane
walory. I czasami się zagalopowywali inwestorzy w tych wycenach, co właśnie widać chociażby właśnie po Farm 51, gdzie jest bardzo mocne ostudzenie nastroju w tym momencie.
Tak, dobrze, na całej branży. Dobrze, drugą taką spółką, która też, że tak powiem, skopiowała Ctrl-C, Ctrl-V wykres od Briu, jest Kumak. to spółka informatyczna, tak, dosyć duża spółka informatyczna, która, no i tutaj to, na co chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, to nie śledzę tej spółki, ale jak prześledziłem, co to się działo w ostatnich tygodniach i miesiącach po komunikatach, prawda? No, ogłosili całą serię negatywnych, po pierwsze słabe wyniki, bardzo słabiutkie wyniki, tam niepodomykanie jakichś projektów, nieporozliczanie, brak możliwości komercjalizacji różnych projektów, więc tam się złożyło bardzo dużo czynników na bardzo słabe wyniki. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, drodzy tam inwestorzy, nie wierzcie rekomendacjom albo zamykajcie jedno oko na rekomendacje, bo jeszcze nie wiem, niecały miesiąc temu dom maklerski DMB Dębrow Beskidzki wydał rekomendację dla tej spółki z wyceną 10 marca. Z wycena 7,74. To była obniżona wycena, bo poprzednia była wyższa na 7,74, wtedy kiedy akcje były po około 6,70, 6,80. Padła wycena 7,74 i oczywiście utrzymana rekomendacja kupuj. No a dzisiaj jest po 3,24. I jak czytałem w uzasadnieniach, chyba właśnie uzasadnienia Beskidzkiego, BDM-u, dlaczego ta rekomendacja wtedy była taka, a teraz jest tak, że oj, tu założenia były takie, przy poprzednich założeniach wszystko było dobrze, a teraz jest niedobrze, i tak dalej. No jak kompromitacja, mówiąc, używając już bezpośrednio, bezpośrednich słów, bo rozstrzał dramatyczny, tak? Zamiast spółka zrobić plus 10% na tej rekomendacji, to zrobiła minus 50% po wynikach. Także tu dla mnie nauczka z case'u Kumaka, rekomendacja i wyżej i kupuj, to wcale nie to jedno, a co przynosi rzeczywistość, potem wyniki to drugie. Także te rekomendacje też piszą ludzie, o może tak, którzy jak widać mają prawo się mylić.
Ale to wiesz, to też ostatnio gdzieś były dane na temat sprawdzalności rekomendacji. Tam było już chyba 50-kilka% rekomendacji się sprawdza. No to jest jak rzut monetą w tym momencie.
Tak, czyli sprawdzi się albo się nie sprawdzi. Tak, mamy 100% pewność. Sprawdzi się albo się nie sprawdzi. No to tu jest rozjazd, no słabiutko to wynika. No pytanie jeszcze, jak w przypadku tego Kumaka, czy to jest początek jakichś tam bardzo poważnych problemów, czy spółka będzie się odgrzebywać, tak? Po prostu będzie miała jakiś gorszy okres w historii. No jak co prawda, wyświetlając wykres tego Kumaka, tak. No od początku, no to ta spółka jest już na giełdzie 11 lat, no to smutno to wygląda. To są właśnie teraz klepie historyczne dno. To już on nigdy specjalnie nie dawała zarobić inwestorom. No powiedzmy sobie, no to tam, nie, dawała, ale no to ostatnie kilka lat to jest no obraz nędzy i rozpaczy.
Wrócę jeszcze do jednego tematu, bo chyba nie poruszyliśmy ostatnio sukces wyzwania na Integer.
Oczywiście. Oczywiście, także że kto tam udało się, nie? Widać to, co mówiliśmy już w poprzednim tym nagraniu, że po tym podbiciu, po podwyższeniu ceny wyzwania wyglądało na to, że wyzywający dogadał się jednak z funduszami, no i jest powyżej 90% skupiony. Także nie wiem, jaka to będzie historia dalsza, ale zakładam, że wycofanie z obrotu, wyciskanie i do widzenia. Po wyzwaniu news z dzisiaj. Także wzywający ma 92,88% akcji Integera i 92,44% akcji Impostu. No, czyli w wyzwaniu się udało.
To jest udane, więc Amerykanie przyjmują paczkomaty i no zobaczymy, co to się dalej potoczy.
Tak, to jestem bardzo ciekawy, no bo teraz jest generalnie paczkomaty, to w opinii ludzi tak powszechnie to przestaje być udany produkt, bo mimo tego, że to było fajne, można było sobie podejść, samemu odebrać paczkę w środku nocy, no teraz niestety bardzo często jest tak, że się podjeżdża pod paczkomat i pan się pyta, który siedzi w samochodzie obok, pan do mnie czy do paczkomatu? I tak odpowiadam zawsze, wydaje mi się, że do paczkomatu, bo dostałem tu SMS-a. No tak, to, że pan dostał SMS-a, to jest jedno, a to, że skąd się odbiera paczkę, to jest zupełnie inny temat. No, jest tam ewidentny problem z tymi paczkomatami, tak.
No, tak. Ja tam nie mam nic przeciwko, mam naprzeciwko wyjścia z mojego bloku paczkomat, zawsze używam, nigdy nie miałem problemu.
Ideologicznie mi się bardzo usługa podoba. Ja bym chciał, żeby to działało, było sprawne, fajne i tak dalej. Umawianie się z kurierami, no to jest, dobrze wiemy, jak to jest, tak? A to, że można sobie odebrać z tego paczkomatu coś o dowolnej godzinie, to jest super. Więc ideologicznie bardzo mi się podoba, tylko niech to działa, prawda?
Okej, okay, teraz wprowadzili zamiast tego Allegro polecony Allegro mini paczkę, tak? Tam polecony był chyba 3,90, Allegro i pan ci przynosił do domu jako list. Teraz zamienili to i nagrali, nazwali to inaczej. Tam koszt jest 7,20 i też ci pan przynosi pod dom, czyli ta sama usługa. Paczkomat się tam kosztuje 8,90, różnica złoty 70. Tylko że ja wolę zamówić do paczkomatu już za te złoty 70, bo jak pan przychodzi mi do domu, no to albo mnie nie ma w domu, albo przychodzi o 8.20 i mnie budzi i mi to się nie podoba.
No nie, no, no dokładnie, to wszystkie wady tego umawiania się z kurierami, nie? Dobrze, omówiliśmy dwie tragedie ostatnie kilku dni, tak, czyli CI Games i Kumak. No to widać, że taki case z Briu się powtarza raz na jakiś czas. Raz gdzieś coś jest przewartościowane, jak już są słabsze wyniki, to jest, no to jest straszliwa katastrofa. Chciałbym, żebyśmy dwa słowa zamienili z kolei o świecących gwiazdach ostatnich kilku już tygodni, dni, no w niektórych przypadkach to miesięcy. Pierwsze to jest PZU.
Kurczę, już myślałem, że powiesz Lotos.
No zaraz powiem. No zaraz powiem. Wymienię dwie kolejne spółki, które zajmują się w Polsce handlem, dystrybucją, przetwarzaniem, dystrybucją paliw.
Ale tak ładnie by nam się akurat temat Lotosu powiązał się z tą rekomendacją, o której mówiłeś. Nie strzelam, bo przy Lotosie już w takim razie się rozpędzę. Była rekomendacja dosłownie tydzień temu, tak? Na 74,50 i był 37% upside'u.
Na ile? No
i się skończyło powoli. 37% tam było.
A jaka cena docelowa?
74,50.
No to kosmos, bo jest po 60.
No, no
dzisiaj jest minimalny spadek, ale no wczoraj max 62,18. Przypomnijmy, że w lutym ta spółka była po 35 zł. Od początku roku to jest plus 60% na Lotosie i wczoraj to jest historyczny max, czy dopiero jakiś
historyczny?
Historyczny.
Historyczny, wrzucałem tweeta też, że to jest od października 120%.
No. Czy wtedy jak tam byłem? Nie, w listopadzie byłem zwiedzać. Wszystko się podobał. Dokładnie. Proszę, drodzy inwestorzy, chcecie, żeby jakaś spółka wzrosła, ile powiedziałeś? 120%? Tak. To trzeba mnie, tak? Trzeba mnie wtedy tam wziąć, wysłać i ja tam jak obejrzę, wrócę, powiem, czy to fajne, czy nie fajne. Nie, chyba nic nie muszę mówić. Wystarczy, że pojadę zwiedzać. Tak? To... I tak. No to Lotos jest na historycznych szczytach. Drugim, to tak jak mówisz, no nawet nie powiedziałbym, że tylko po wysokiej rekomendacji, tylko po prostu po wzroście, po wynikach. Po solidnych wynikach,
tak.
Nie? Po prostu po wynikach.
To, co w raporcie tej rekomendacji było napisane i wskazane, no to mniej więcej już się zmaterializowało i Lotos bardzo mocno zaskoczył rentownością i przychody tak rok do roku też skoczyły. I to jeszcze przecież trzeba pamiętać, że tam był w międzyczasie postój remontowy w marcu w rafinerii.
Planowany.
Więc to tym bardziej te wyniki, to jest szapoba. I teraz po prostu widać, jak rynek nie doceniał wartości Lotosu i jak szybko skorygował tą wartość.
No i drugi bliźniaczy przypadek z zamiedzy, tak? Czyli Orlen. Wczoraj max 122,85. A jeszcze niedawno łapałem się za głowę, jak Orlen 100 zł przekraczał.
No i to jest właśnie też case po prostu bardzo dobrych czynników w branży, tak. O których mówiliśmy też ostatnio.
O, widzisz, musimy szybko nagrywać, bo 10.27 jest teraz, jest czwartek, to słuchajcie, jest czwartek, a o 11 wydaje mi się, że jest jakaś ich konferencja. To bym chciał rzucić okiem, bo tam jak prezes Jędrzejczyk mówi, to zawsze jest bardzo miło posłuchać. Dzisiaj jest bardzo lekka korekta na Orlenie, no ale to nie zaburza w ogóle obrazu całości. To jest po prostu od początku roku 40%, a w rok ile ta spółka zrobiła? W rok, tak od dzisiaj, teraz patrząc już patrzę. W rok jest wzrost 78%. Zapowiedziana dywidenda 3 zł. Rekordowa. Co prawda przy tych poziomach to zaraz ty będziesz narzekał, że to już jest nie wierzę, co to w ogóle mi ta dywidenda i tak dalej, ale to mówię, to jest rekordowa dywidenda, tak? Nie no, wykres szokująco wygląda tak w roku. Bez praktycznie, no jedna korekta, coś tam w styczniu, ale to w ogóle, jak się popatrzy na całość wykresu, wygląda rewelacyjnie. Tak jak mówiliśmy, obydwa te przypadki, to jest po prostu polepszenie wyników. No znacznie większa sprzedaż. Tam widziałem, że rok do roku oni chyba na oleju napędowym chyba plus 40 parę procent wzrost sprzedaży, na benzynie, na podstawach paliwa plus jej kilkanaście procent.
No, ale to wynika bardziej z cen ropy naftowej, tak, bo jeszcze niedawno, teraz mamy około 50 ropa, a przecież wcześniej mieliśmy około 40 nawet, więc to tu jest.
Dobra, no i wróćmy do tego PZU, bo to jest też niewiarygodny wzrost, to co PZU zrobiło w ostatnich w tygodniach, tak? PZU jest po 42 zł, wzrost od początku roku 27%. Czy to już jest maks historyczny? Nie, chyba jeszcze nie.
Ale nie, nie. Jeszcze nie.
Ale już naprawdę niewiele brakuje. Bo tam było, okej, był split, znaczy ten max był 500 coś złotych, później był split, czyli liczymy go jak, tak jak 50 parę złotych, tak? Ale po, licząc w ujęciu takim dochodowym, czyli odejmując historyczne kilka dywidend, ten max był na przełomie 2014, no tam pod koniec 2014 roku. I tam w międzyczasie spółka wypłaciła kilka razy dywidendę, tak? Raz, no, dwa razy. To wychodzi na to, że ten, i w przeliczeniu już po splicie, to ten max był 43,99, tak, podjęciu tych dywidend, a jest 42,35. No to proszę cię. To złotóweczka z 1,5 złotego od szczytów historycznych.
No to już bliziutko.
To jest naprawdę już bliziutko, tak? No wiesz co, w ogóle muszę ci powiedzieć, że tak wiesz, my tu tak patrzymy, zawsze jesteśmy przywiązani patrząc na WIG20, tak? Który teraz już jest w okolicach 2400, a nie 2300, ale jakbyśmy sobie wyświetlili wykres WIG-u, który nie jest indeksem cenowym, tylko dochodowym, to max był 67 tysięcy. Tam właśnie gdzieś, kiedy to było? Kiedy było to na szczycie hossy w 2007, prawda? Wtedy było 67 772 punkty, a teraz jest 61 tysięcy. No to jest tak na moich oczach, zamykam czegoś, dzielę. No co, 10% jest potrzebne wzrostu jeszcze. No to nie jest przerażająco. To nie jesteśmy daleko od szczytów hossy wszechczasów. Na WIG-u 20 oczywiście wygląda to dużo gorzej, no bo tam są takie, tam są niestety wszystkie spółki energetyczne, prawda? No i to zdecydowanie nam to zaburza, bo przypomnijmy, że szczyt WIG-u 20 z 2007 roku to był 3940 punktów, czyli a jest 2377. No to jeszcze bardzo dużo brakuje. Ale trzeba już sprawdzić, jakbyśmy sobie WIG-20, nie wiem, czy on jest przeliczany od tamtego momentu, czyli WIG-20 TR, czyli właśnie dochodowy, ten tej całkowitej stopy zwrotu, czy jak się mówi, absolutnej stopy zwrotu, ten total return, no to znowu z kolei szczyt z 2007 4499 wtedy, a teraz jest 4034. To też nie jest, to jest raptem 10%, dobrze liczę? 4, no tam niecałe. Nie, więcej. My tutaj jakieś 11% musiałby wzrosnąć jeszcze WIG-20 TR, żebyśmy byli na szczytach wszechczasów. To nie jest tak,
że... Widać, że tam gdzieś gonimy te indeksy światowe. No ale to tak powinno być chyba.
No tak powinno być, dokładnie. Zaróbmy w końcu trochę pieniędzy. Dobrze, drodzy słuchacze, dobrze jest, żebyśmy też zarobili trochę pieniędzy wspólnie. No i to mamy portfel 5, jaki cudowny tytuł. O matko, nawet nie zauważyłem. Stockwatcha się naczytałeś. 5 soczystych propozycji inwestycyjnych na maja.
To jak można by było, wiesz, jakiś tam dwukropek P i tak dalej w tytułach, to pewnie bym tam wrzucił, a tak to jest tylko z przymrużeniem oka dla domyślających się.
Czy emotikonkę można wrzucić do tytułu, to muszę sprawdzić, ale to już jak czytałem tytuł, to się zastanawiałem, czy jakaś firma, która zajmuje się przetwórstwem owoców, nie? Czy wiesz, jakiś procent owoców jest. Więc tego, ale zajrzałem i nie ma. Mamy tak. O, niech nie spojrzę. Energa. Energa. To ta spółka ci nie uciekła, bo widziałem, że ty w okolicach tej 10 zł się kręci.
No tutaj, że tak powiem, tylko jako odniesienie do poprzednich sąd, gdzie Energa wtedy wygrała i nam uciekła, a teraz jest już znacznie niżej niż nawet wtedy były poziomy widełek zakupu. Więc to jest takiej ciekawostki, tylko tą energię wrzuciłem. Tak, znaczy bardziej sentymentu też, jako już skoro głosujący wybrali, a wtedy się nie udało kupić, to teraz jest po prostu jeszcze raz.
Dobrze, aż jestem, proszę cię, Rafale, zdziwiony, żadnej spółki growej nie wrzuciłeś.
A na shorta.
Gdzie?
Znaczy miałem ochotę CD Projekt, że powiem na shorta spekulacyjnie, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym wrzucał, bo od razu to jest skazane na piąte miejsce i ostatnie.
Tak, że nie, że na short CD Projekt.
CD Projekt, no nie chce mi się wierzyć, żeby chociaż na podium się wdrapała ta spółka przy ogłaszaniu. I mimo tego, że gdzieś tam jakieś tam tweety rzucam, czy tam, że tak jestem sceptycznie nastawiony do tych gamingów, to na pewno nie zgromadziłbym akurat w sądzie. To mocno się wahałem w segmencie własnym, szczerze powiem, ale się też nie odważyłem. Nie, tutaj wiesz.
No
kochane były jednak zawałem do takiego ruchu, żeby się z tym wychylić. No, a błąd.
O, no, zacytuję cię w jakimś twecie, co było za małe, żeby. Dobrze, Bytom, panie kolego, mamy tutaj w propozycji. Czyli Bytom. O, ładnie się wybiło. Widzę z tego pięknego trójkąta.
Tak, Bytom przede wszystkim właśnie technicznie mi zaimponował jako ciekawostkę. Też właśnie dałem ten wykres. Aczkolwiek no, tej reakcji nie ma na razie po wybiciu z tej linii trendu. Tamte wyniki marcowe sprzedaży owszem były znacznie powyżej jakichś średnich z pierwszego kwartału, ale też nie było jakiegoś takiego, to na razie jest jednorazowo można to traktować ten wystrzał. Ta wycena no, powiedzmy no, jest taka jaka jest, niech to tak ujmę. Więc technicznie można gdzieś tam grać. Czy fundamentalnie jest duże miejsce do jakiegoś wzrostów? No z tym już mógłbym polemizować, jeśli chodzi o ilość argumentów. Mm-hmm. A poza tym widzisz, take profit jest 2,85. To jest 10% od najwyższego poziomu widełek, więc to też już to samo pokazuje, że ten niski range take profitu to już wskazuje, że nie oczekiwałbym jakichś tutaj gigantycznych wzrostów.
Dobrze. Famur, nie boisz się?
Nie.
Nie? Bo wykres tej spółki już naprawdę nieźle wygląda. Przecież ona jest teraz po... No tam 5,70 to są jakieś w ogóle roczne przynajmniej szczyty, ale jak sobie wyświetlimy tą spółkę w długim okresie, to ona przecież wzrasta. To już w tym roku jest aż 32% wzrostu. Od dołka to jest od złoty... Nie, no tak, to jest złoto 80, a jest po 5,73 na początku 2016 roku. To jest ponad...
Czyli już jest
ze 200%, powiem ci. Nie, to jest historyczny szczyt. To jest historyczny szczyt.
A, już jest powyżej tych widełek, więc to już od razu pokazuje, że się po prostu nie boję. Potencjał. Famur w końcu osiągnął po wielu latach to, co chciał. Przejął po prostu Copex. Ja nie... Okej, ta aktywa Copexu to przecież... Jedna wielka masakra pod względem zadłużenia i znając życie spółek skarbowych z takimi długami i pewnie też pod względem organizacyjnym i tak dalej, więc tam kupę pieniędzy trzeba dorzucić, żeby pospłacać długi i to zrestrukturyzować, ale na czym Famurowi najbardziej zależało, to przede wszystkim rozpoznawalność Copexu na rynkach zagranicznych i kontakty na rynkach zagranicznych. I w tym momencie Famur może wejść na te już wypracowane szlaki i też bazować na labelu, więc myślę, że inwestorzy właśnie przy tych cenach węgla, które się rozpędziły, to tutaj może być no, podobny trochę case do Lotosu i Orlenu. Więc znowu teraz mieliśmy ostatnio informację, tak, że Famur gdzieś trochę do Turcji, do kopalni w Turcji, tak, za grube 10 milionów złotych pozyskał kontrakt. To może nie są szokujące kwoty, ale jednak samo pozyskanie kolejnych kontraktów zagranicznych utwierdza. I pamiętaj, Michał, że skoro była zapaść cen węgla przez te 2,5 lat, część kopalni się pozamykała, część naprawdę, tak jak u nas, musiało wstrzymać jakiekolwiek inwestycje, żeby tylko przeżyć, a bez inwestycji nie ma wydobycia. Więc inwestycje, ta zaległość w kopalniach pewnie na całym świecie jest spora inwestycyjna, więc taki rebirth, trochę z gamingowym slangiem można powiedzieć, inwestycja.
Dużo się nagrałeś w spółkę, wiesz, w gry, w które miałeś, nie wiem, rozumiem, eliksiry służące do wskrzeszania, tak? No okej.
Okay. No w różne. To w multiplayerach najczęściej jest, tak? Ta funkcja, ale no, już tutaj chociażby polska energetyka, Chórzewski też, to Piszewski też mówił, mówił, że no 2020 może być już problem z zaspokojeniem w surowiec, węgiel, potrzeb energetycznych, więc nie wykluczył również tam stawiania nawet nowych kopalń, nie wspominając o doinwestowaniu tych obecnie totalnie niedoinwestowanych kopalni. Pamiętaj, że inwestycje musisz zacząć wykonywać znacznie wcześniej.
Tak, tak, to jest
coś... Myślę, że ja sobie nie wyobrażam, żeby Famur nie zgarnął wszystkich dużych kontraktów w Polsce.
Mhm, dokładnie. Znaczy, wiesz co, Famur widzę tak historycznie, to jest mojego taki ulubiony konik, ja zawsze to sprawdzam, słynął z wysokich dywidend, że wypłaca je rzadko, bo raptem dwa razy, ale widać, że kumuluje coś przez lata. Jak nakumuluje, to wypłaca. Tak, ostatni raz w 2014 roku, ale mieli stopy dywidendy 17%. A poprzednio w 2011 stopę dywidendy prawie 20%. No to ładnie musieli inwestorzy nie mieć zaufania do spółki, że nie podbili kursu i zostało, wiesz, wypłacona dywidenda ze stopą dywidendy 20%. Nie? 19,5 tu widzę, 19,68. Nieźle.
No i to jest, i to masz odpowiedź, dlaczego Famuru się nie boję.
Okej. No to tak ładnie to podsumowaliśmy. Altus TFI, to w ogóle, to jest, no, historycznych szczytach są, dobrze widzę.
Wiesz co, tak, Altus akurat, no znowu trochę posłużyłem się typem prezesa Buszka z Quercusa. On bardzo szeroko opowiedział, dlaczego on poleca Altus.
No od razu mówię, że przepraszam się, że ten numer akcjonariusza, o którym zawsze wspominamy, już w długi weekend się ukazuje. Już wszystkie materiały są, już go się musi doskładać i... No i już, tak? I tam jest ten flagowy nasz popis, czyli wywiad z prezesem Buszkiem, którym reklamujemy, zapowiadamy konferencję Wall Street. I no to polecamy. Za sekundkę już zapisujcie się tutaj do naszych newsletterów, wszystkiego, i tam będzie ten akcjonariusz będzie do ściągnięcia.
Więc tutaj ten Altus, bardzo fajne to przyjęcie, bo wydaje mi się, że przejąć takie BPH TFI za jedyne 20 milionów złotych, dwukropek P, to jest jednak dla takiego Altusa dobry deal. I po ogłoszeniu tego deala, no, kurs od razu luka do góry i nawet nie chce spadać, żadnych korekt nie ma. Technicznie mamy sygnał kupna, perspektywy dywidendy dalej niezłe, więc jedyny ten czynnik ryzyka co do przepisów do funduszy, czy będzie tam jakoś od góry ograniczona jakaś tam stopa za zarządzanie, czy jakieś inne opłaty, w jaki sposób będzie opłata za dystrybucję. No, to są znaki zapytania. Po części rynek to wcześniej dyskontował. Tu jest akurat ta niepewność, a resztę wygląda ok.
Dobra. No i ostatnia spółka, Kormej, który też ładnie, że tak powiem, zaczyna technicznie wyglądać.
To też Rebirth. Totalny.
Za dużo grasz w tym momencie. Jakieś gry, ja za mało w jakieś młodzieżowe gry i w ogóle już nie rozumiem już tego młodzieżowego slangu, no ale niech będzie.
Więc tutaj ten Kormej, nie ukrywam, że to najbardziej spekulacyjny typ w tej sądzie, no ale jak widzimy, no, od tam stycznia czy lutego z 2 zł na 3,50, teraz jest 3,11, więc jest tak gdzieś tam korekta. No i to jest akurat środek widełek zakupowych, które ja wyznaczyłem. O tym, bo stop loss jest okej, 1,0 za dużo, ale na szczęście po przecinku, że nie 2700 zł, tylko 2,70. I w tym momencie ten Kormej, tam też może się zdarzyć wszystko i to jest tak, jak też w opisie napisałem, że tak jak w branży gamingowej gra się pod debiut gry, to tak tutaj gramy pod debiut analizatorów, które już w tym roku mają się pojawić, no i czekamy na słynnego Blue Boxa.
Okej, okay. No to o tym mówiliśmy już wielokrotnie. Ten Kormej, jak ktoś się słucha nas od dłuższego czasu, to wie, znakomicie wie, czym się Kormej zajmuje. Dobrze, aktualne, do kiedy trwa głosowanie? Do 2 maja, czyli do wtorku. Ja postaram się, dzisiaj jest czwartek, na długi weekend, dzisiaj bądź jutro, drodzy słuchacze, puścić wam ten odcinek. Głosujemy tak www.cjork.pl łamane przez portfel i tam pierwszy news jest o tych bardzo takich, te pięć soczystych propozycji na energię.
A ja na Famur.
Famur. No i Famur jest ostatni, przedostatni, Altus jest na samym końcu, a energia 34%. Jednak powiem ci, dużo akcjonariuszy energii, wiesz, próbuje zaczarowywać. Wiesz, o co chodzi, nie? No mamy.
No to wygląda.
Tak, zakładam, że mamy wśród czytelników i słuchaczy dużo osób, którzy mają tę energię od debiutu, no i oni oczywiście są na stracie aktualnie, tak? No i tu może posłuchali mnie, bo ja to chyba mówiłem chyba w którymś podcaście, że byłbym gotów się założyć, że dzisiaj jest dzisiaj i mija 5 lat. No teraz to już 4 lata, bo ja to chyba rok temu zacząłem mówić. I cała energetyka jest dużo, dużo wyżej. Musi zniknąć ryzyko polityczne z branży energetycznej, czyli tam nie może wisieć topór Tchórzewskiego nad wszystkimi spółkami energetycznymi, to te spółki będą się i będą mogły się normalnie rozwijać. Tam musi dochodzić do tych spółek, do decyzji biznesowych. Inwestujemy w jakieś kopalnie, nowe, nie wiem, nowe źródła przetwarzania, nie wiem, w całą instalację, które wiemy, branże energetyczne to jest dramatycznie kosztochłonne, takie tam są całe programy inwestycyjne, to są liczone zawsze nawet nie w setki milionów, tylko często w miliardy złotych. Więc to takie muszą decyzje biznesowe w tych spółkach zapadać, a nie decyzje gdzieś tam od góry w ministerstwach.
To jeszcze dwie rzeczy co do
tego. Przepraszam, więc zakładam, że nasi słuchacze i czytelnicy portfela próbują zaklinać rzeczywistość i głosują na tę energię. No, no to ja też tak, mimo że nie trzymam energii od debiutu, od razu mówię.
Dwie rzeczy a propos energii. No, technicznie dobrze wygląda to miejsce do kupna. No, to wsparcie, to cofnięcie się, czyli zaliczenie korekty teraz, od tych 11,50 do tej dyszki, więc to wygląda w miarę rozsądnie z punktu widzenia technicznego. Ale gdzieś tam się pojawiają już się głosy, że tak jak segment dystrybucji, Energa ma tam 80% zysku z tego segmentu od zawsze. W innych spółkach energetycznych też te segmenty dystrybucji najwięcej gdzieś tam, najfajniej rentownościowo wyglądają, no ale gdzieś już się pojawił artykuł, ostatnio w prasie czytałem po tej sondzie, jak już uruchomiłem, że no te segmenty są pod takim już toporkiem, ponieważ coraz wyższe będą wymagania jakościowe, co do, żeby tacy posiadacze tych sieci utrzymywali jakość przesyłu, a jeżeli te parametry standardowe będą szły do góry, no to tutaj te potrzeby inwestycyjne się pojawią i wtedy to może spowodować jednak spadek rentowności tych segmentów. No ale oczywiście to wszystko zależy już od państwowych decydentów, a jak wiadomo, skoro państwo jest i decydentem, i właścicielem tych spółek, no to będzie tutaj duża koniunkcja co do tych terminów, kiedy takie rzeczy robić.
Okej. Okay. Dobra, to chyba wszystko, prawda?
Zapraszamy. Tak, ja to znów w takim razie następnym razem.
Dobra. Zapraszamy, żeby nas tak, tutaj śledzić na Twitterze. To jest tam, my tam aktywnie walczymy, tak? Czyli z si.org.pl łamane przez inwestorzy i tam jak sobie wejdziecie, to będziecie mieli tam taką listę utworzoną redakcji, czyli kto tam się generalnie udziela od nas, czyli to jesteś ty, jestem ja, jest Adrian, jest Paweł. I tam zawsze staram się jakieś ciekawe smaczki powyciągać. Także to gorąco zachęcamy. Twitter.com łamane przez inwestorzy. Ja chyba powiedziałem źle coś poprzednio. No nieważne, teraz mówię dobrze. Twitter.com łamane przez inwestorzy. To i tyle, nie? Zapraszamy na konferencję Wall Street 2-4 czerwca. Jak chcecie zobaczyć, jak nagrywamy takie echa rynku na żywo i tłumaczymy się, dlaczego nie udało nam się 100% w portfelu C zrobić. Specjalnie to mówiłem, chciałem sprawdzić, czy zareagujesz, nie? Czy tam już nie zasnąłeś po drugiej stronie.
Zaraz ci wezmę shorta na JTSW i na CD Projekt i będzie pozamiatane.
I będziemy mieli 120%, tak? Trzeba będzie zmieniać tytuł wykładu, rozumiem, tak? No dobra. No to co? Słuchacze, jakbycie słuchali tego podcastu jeszcze teraz, jakoś tam w kwietniu, to 30 kwietnia, czyli to będzie, uwaga, to jest bodajże niedziela. Tak jest, niedziela. Kończą się niższe ceny na konferencję Wall Street. Od poniedziałku jest drożej, więc kto tam się tam zastanawia, kokosi i to jest najwyższy czas. No i to chyba byłoby na tyle. Spotykamy się, nie wiem, gdzieś po długim weekendzie majowym, czy w środku długiego weekendu majowego?
W środku.
W środku, czyli tam no, zależy jak kto liczy weekend majowy, tak? Znaczy, niektórzy liczą 5 dni, niektórzy 9 dni, nie? To gdzieś tam w pośrodku tego weekendu zakładam, że uda nam się nagrać kolejny odcinek, chociaż może być o niczym, bo przecież nie będzie sesji giełdowych. No, zobaczymy.
Nie będzie, ale wiesz, z punktu widzenia długiego weekendu, zobacz jaki ten długi weekend będzie fajny i owocny dla słynnego Aleksandra K. Już nie tylko zacznie w piątek i skończy w niedzielę.
Nie wiem, o co chodzi. Nie, naprawdę.
No, był taki bardzo ważny człowiek w Polsce o tych inicjałach. I
no, znaczy.
Jak on tak jest słynny teraz w internecie z że tak powiem, z ulubienia do alkoholi.
A, rozumiem. Tak, tak, nie, ale chcesz powiedzieć, że cała branża na przykład piwna, możemy, że tak powiem, zaliczyć hostce.
Grillowa,
to rozumiem. Nie, wiesz co, ja z polityką mam ostatnio jedynie tyle wspólnego, jak ucho prezesa oglądam. No okay. Bo to jest przecież hit, nie? To jest, to ja tylko dzięki temu dowiaduję się, że coś się w polityce dzieje, prawda? Jak ucho prezesa jest, no to jest, to wyjątkowo. No to siadam i oglądam, to jestem wielkim fanem. Także i ubolewam, że dwa ostatnie odcinki będą tylko na Showmaxie, nie na YouTubie i chyba sobie na jakiś tam na jeden miesiąc też kupię tego Showmaxa specjalnie po to, żeby to ucho prezesa obejrzeć. Dobra, to co? Życzymy wam, drodzy słuchacze, miłego weekendu i do usłyszenia.
Do usłyszenia.